13 po 9, a w Polskim Radiu Białystok jak na piątkowe przedpołudnie przystało goście. Pani Zofia Pietruczuk, prezes Fundacji Psi Uśmiech. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Gabriela Drwięga, wiceprezes tejże fundacji.
Witam państwa.
Spotykamy się tutaj i będziemy dzisiaj mieli okazję, aby opowiedzieć o działalności samej fundacji, więc zacznijmy może od idei, która przyświecała powstaniu tej instytucji.
Przede wszystkim ideą powstania Fundacji Psi Uśmiech było szeroko pojęte prowadzenie zajęć dogoterapii, czyli zajęć z udziałem psów, czy to edukacyjnych, czy terapeutycznych, a także dbanie o właściwe standardy prowadzenia tychże zajęć.
Dogoterapia nam się kojarzy najczęściej, może nie dogoterapia, a zestawienie człowieka i psa kojarzy się na przykład z psem przewodnikiem. To na czym polega dogoterapia wobec tego?
Są to zajęcia, które mają wspierać takie słabe strony, a umacniać też te dobre strony danej osoby. Jeżeli na przykład mamy dziecko, które ma problemy z, powiedzmy, ze wzrokiem, możemy wprowadzić tutaj dogoterapię we wspomaganiu na przykład terapii widzenia i troszeczkę ten wzrok usprawnić. Pies jest w tej roli takim motywatorem. Mogą być na przykład zajęcia z logopedii, tak? Jakiś człowiek nie potrafi wyartykułować odpowiednio pewnych dźwięków. Tutaj pies jak najbardziej również może być pomocny.
W jaki sposób?
Nie jest to wcale taka trudna sztuka. Pies tutaj znowu pełni taką rolę motywatora, tak? Czasami zamiast ćwiczyć język przed lustrem, możemy mówić coś do psa. Możemy wykonywać pewne czynności, na przykład przedmuchiwać jakieś rzeczy, tak? Zwykle gdzieś tam na zajęciach z logopedii zdarzają się właśnie dmuchanie na piórko, dmuchanie gdzieś na jakieś karteczki i tak dalej. A możemy robić to również w kierunku psa, jakąś piłkę na przykład. Pies może do nas tutaj też pewne aktywności tak wykonywać dla nas, na przykład w zakresie jakichś węchowych czynności.
To na czym polega ta wartość dodana w postaci psa? W stosunku na przykład do tego piórka, czy innych elementów, którymi posługujemy się, od chociażby w przypadku zajęć logopedycznych?
Te dogoterapie trzeba troszkę odczarować, bo my głównie widzimy w mediach, że dziecko przytula się do psa, leży na psie i na tym ludziom się wydaje, polegają korzyści wynikające z obecności psa na zajęciach. Natomiast pies głównie przełamuje rutynę terapii. Terapia jest procesem długotrwałym i żmudnym i mozolnym i choćby terapeuta prowadzący te zajęcia bardzo się starał, to w pewnym momencie następuje pewne znużenie. Pies po pierwsze przełamuje rutynę, czyli pojawia się akcent, który jest niespotykany, który po pierwsze odstresowuje, bo obecność psa powoduje, że takie dziecko czy osoba dorosła bardziej otwiera się i często nawiązuje lepszy kontakt z terapeutą, z osobą prowadzącą zajęcia. Jest takim czynnikiem wyzwalającym pewne spontaniczne zachowania również. Jest czynnikiem, który daje możliwość, moim zdaniem, nie we wszystkich przypadkach, ale w wielu przypadkach, osiągnięcia lepszych efektów. Bo terapia czy zajęcia edukacyjne głównie prowadzone przez zabawę dają najlepsze efekty. I ten pies, który się pojawia na zajęciach, moim zdaniem, i jest to też udowodnione naukowo, rzeczywiście daje korzyści w postaci lepszych efektów.
Czyli niejako jest to element wprowadzający, mówię o psie, kwestię zabawową, tak, w takiej terapii. On spowoduje, że tak jak pani powiedziała, ta rutyna gdzieś powoli zanika w tych ćwiczeniach i wtedy efekty są lepsze niż w przypadku tradycyjnych ćwiczeń.
Zgadza się, ale też jakby jest tutaj pewna celowość. Możemy jakby sprawić, że pewne ćwiczenia... Dam jakiś przykład. Powiedzmy, że mamy dziecko niepełnosprawne ruchowo, które musi pracować w pewien sposób ręką, tak? Może tą ręką, nazwijmy to tak kolokwialnie, sobie machać 100 razy, bo tego wymagają dane zajęcia, terapia i taki ruch jest wymagany, ale może również przenosić smakołyki dla psa tą samą ręką, wykonując dokładnie ten sam ruch i nie będzie to już te przysłowiowe, tak, machanie ręką, tylko będzie tutaj jakiś cel. Często w tej terapii nastawiamy się na to, że musimy wykonać jakąś rzecz ileś tam razy, tak, żeby to usprawnić i tak dalej. A tutaj tak naprawdę nie widać tego, że robimy te same ćwiczenia, a mamy jakiś tutaj cel. Na przykład celem może być nakarmienie psa.
No rzeczywiście to w jakimś stopniu uatrakcyjnia całość terapii, jeśli tak to mogę nazwać. Fundacja istnieje od 2010 roku. 3 lata już minęły?
W grudniu miną 3 lata naszej działalności.
Co to oznacza dla was z perspektywy tych 3 lat? Bagaż doświadczeń, co jeszcze?
Bardzo dużo pracy przede wszystkim. Do tej pory zorganizowałyśmy kilkanaście kursów dogoterapii. Jest to bardzo istotna kwestia, dlatego że staramy się dbać o dobrostan zwierząt biorących udział właśnie w zajęciach, czy to edukacyjnych, czy terapeutycznych. I chcemy, aby osoby prowadzące zajęcia z udziałem psa bardzo zwracały uwagę również na dobrostan zwierząt. Nie tylko na to, czy pacjent się czuje tak dobrze, komfortowo w obecności psa, bo to jest oczywiste, ale również czy pies czuje się komfortowo w trakcie takich zajęć. Kurs dogoterapii jest bardzo ważną kwestią tutaj, jeżeli chodzi o naszą działalność. W tej chwili, nawet w listopadzie, już będzie kolejna edycja, bodajże 8. edycja kursu podstawy dogoterapii. Jest to taki kurs 1. stopnia, na który mogą się zgłosić wszyscy zainteresowani pedagodzy i terapeuci, bądź też studenci tych kierunków. I tutaj zdobywają wiedzę na temat, jak prowadzić tego typu zajęcia, jak wpleść psa do zajęć, czy to edukacyjnych, czy terapeutycznych.
Do tych działań, które realizujecie teraz albo macie w planach, jeszcze sobie wrócimy. Zachęcamy wobec tego naszych słuchaczy do tego, aby zostali z nami, bo będzie pewnie okazja usłyszeć o ciekawych kwestiach, w których na przykład można wziąć udział albo się po prostu zaangażować. Natomiast sama fundacja ma spore sukcesy. Gratuluję serdecznie tej nagrody, którą odebrałyście panie za granicą. To powiedzcie w kilku słowach, o co chodzi.
Tak, właśnie wróciłyśmy z Barcelony, gdzie na międzynarodowej konferencji, która nosi bardzo piękną nazwę International Companion Animal Welfare Conference, a chodzi dokładnie o dobrostan zwierząt, szeroko pojęty, również w terapii. I nasza fundacja otrzymała w tym roku nagrodę za najlepsze działania na arenie międzynarodowej na rzecz tegoż dobrostanu zwierząt. W naszym przypadku jest to współpraca na przykład ze schroniskiem w Białymstoku, ale głównie koncentrujemy się na działalności dotyczącej dobrostanu zwierząt, co jest bardzo niszowe w Europie, zwierząt pracujących, w tym przypadku pracujących w terapii. I to zostało docenione. Paradoksalnie lepiej znane jesteśmy za granicą i nasza działalność niż w Polsce.
Konkurencja była duża? Bo jak rozumiem, skala...
Na konferencji
skala
było 350 osób.
Jasne. Czyli 350, no może nie 350 organizacji, tak? Jak rozumiem, może trochę mniej.
No myślę, że może troszeczkę mniej, ale na pewno 200 kilkadziesiąt było reprezentowanych.
Tym bardziej gratuluję tego wyróżnienia.
Serdecznie dziękujemy.
Dobrostan. Proszę nam jeszcze powiedzieć w kilku słowach, przybliżyć bardziej to znaczenie tego słowa.
To takie bardzo szumne słowo, a ogólnie oznacza to, że tak jak każdej istocie żywej należy się prawo do szczęścia i poszanowania jego potrzeb, podobnie jest w przypadku zwierząt, zwłaszcza zwierząt pracujących, gdzie najczęściej widzimy tylko korzyści wynikające dla człowieka, nie zastanawiając się nad tym, jak w danym momencie czuje się zwierzę. W większości zwierzęta pracujące są zwierzętami bardzo dobrze przygotowanymi do pracy, wytrenowanymi, po których trudno jest zauważyć objawy stresu czy też zmęczenia, a my walczymy jednak o to, żeby tak to wszystko prowadzić i w taki sposób organizować, żeby jak najmniej obciążać zwierzęta. My nie zdajemy sobie sprawy albo zapominamy raczej o różnicach, które występują pomiędzy tymi dwoma gatunkami, pomiędzy ludźmi a psami. My bardzo często nadajemy psom ludzkie cechy i traktujemy psy w taki ludzki sposób, a jednak mimo, że one żyją z nami od tysięcy lat, to jest inny gatunek i należy mu się poszanowanie.
Na zakończenie tej części naszej rozmowy jeszcze jedno hasło. Książka.
Tak, planujemy wydać, właściwie już pewne działania zostały poczynione, bo książka jest napisana. Książka będzie traktowała właśnie o dogoterapii, czyli zajęciach terapeutycznych oraz zajęciach edukacyjnych z udziałem psów, z dużym naciskiem właśnie na dobrostan zwierząt, na prawidłowe poprowadzenie zajęć z udziałem psa, na komunikację pies-człowiek, bo teraz relacje też są niezmiernie istotne.
Nagroda międzynarodowa to w jakiś sposób zobowiązuje, to pewnie również poszerza w jakimś sensie możliwości, tak?
Zdecydowanie. Miłe jest to również informacja zwrotna, dlatego że poza nagrodą na tej konferencji miałyśmy możliwość wygłoszenia wykładu w języku angielskim, co nie było bardzo proste i dosyć stresujące, bo mówiłyśmy o rzeczach, o których mówimy dosyć często na wykładach i na naszych kursach. Natomiast przekaz w języku angielskim, tak żeby osobom z całego świata tak naprawdę wyjaśnić kwestię, która nie jest często poruszana, nie był łatwy. Udało nam się i to zaowocowało zaproszeniami za granicę, jako prelegenci, tak? Czyli dalej będziemy mogły się dzielić swoją wiedzą. To już daje te duże możliwości. Liczymy też na to, że ta nagroda, którą zdobyłyśmy, otworzy nam trochę bardziej drzwi w Polsce, bo paradoksalnie lepiej znane jesteśmy za granicą niż w swoim własnym kraju i mieście.
Myślę, że to się z czasem zmieni. Przynajmniej na podstawie, sądzę tak, na podstawie tego, co dzieje się wokół fundacji. Wobec tego powiedzmy naszym słuchaczom, co pani robią na co dzień w sensie zawodowym?
Na co dzień również zajmujemy się dogoterapią. Koleżanka pracuje w jednym z przedszkoli w Białymstoku, gdzie jest, można powiedzieć, etatowym dogoterapeutą.
To jest możliwe?
Być tak, na jest etacie możliwe, ale bardzo rzadkie. Mhm. Natomiast ja pracuję również w różnych przedszkolach i prowadzę i to zarówno zajęcia edukacyjne z udziałem psów, co też się u nas nazywa mianem dogoterapii, jak też zajęcia z języka francuskiego, bo z jednego z wykształceń jestem filologiem francuskim.
Jeśli słuchają nas teraz osoby, które pomyślały sobie, może mojemu dziecku taka dogoterapia też przyniosłaby bardzo wymierne korzyści, to pewnie też w tych głowach rodzą się myśli, komu pomagacie, jakim dzieciom?
Prawdę powiedziawszy, to nie pomagamy wyłącznie dzieciom. Możemy prowadzić zajęcia z osobami dorosłymi, starszymi. Zdarzało nam się też prowadzić różnego rodzaju zajęcia, czy to edukacyjne, czy terapeutyczne. Ponadto, jeżeli mówimy o dzieciach, to tak naprawdę Każde dziecko, czy też każdy człowiek jest zupełnie inny. I nawet jeżeli mamy do czynienia z danym zaburzeniem, nie znaczy, na przykład z autyzmem, nie znaczy, że każdemu autyście ta dogoterapia będzie wskazana. Będą tacy, którym jak najbardziej ona będzie pomagać, a będą tacy, którym niestety nie. I to jest tak jak z różnymi metodami terapii. Jedne po prostu są w jednym przypadku skuteczne, a w innym niekoniecznie. Tutaj też ważnym aspektem jest właśnie obecność psa. Nie każdy lubi psy, nie każdy chce współpracować z psami. Są osoby, które się obawiają i w związku z tym my też zdajemy sobie sprawę, że nie każdemu ta dogoterapia jest wskazana.
To w jaki sposób taka osoba mogłaby dowiedzieć się, czy dogoterapia jest dla niej lub dla jej dziecka?
My bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu. Dane do kontaktu fundacji można znaleźć na stronie internetowej www.psiuśmiech.pl. Tam w zakładce kontakt są nasze numery telefonów i zapraszamy. My każdy, mówiąc tak brzydko, przypadek traktujemy indywidualnie. Zanim przystąpimy do zajęć, poprzedzone jest to długą rozmową z rodzicem i taką bardzo indywidualną analizą przypadku. Działamy w oparciu o analizę dokumentacji danego dziecka, czyli wszelkiego rodzaju orzeczeń, programów terapii. I to jest bardzo istotne. Zdarzało nam się w niektórych przypadkach odmówić, ale to dlatego, że nie jesteśmy nastawione na to, żeby zarabiać pieniądze, tak, na dogoterapii, tylko na to, żeby rzeczywiście pomagać. I jeżeli nie widzimy sensu większego w prowadzeniu tych zajęć, to mówimy rodzicowi otwarcie, że może lepsza byłaby inna metoda. Zawsze też wspominamy o tym, że zanim przyjdziemy do dogoterapeuty, jakkolwiek akurat my jesteśmy pedagogami specjalnymi wspomagającymi się metodą dogoterapii, to warto rozpocząć terapię w innych kierunkach, czyli dziecko już musi być pod opieką innych specjalistów i musi mieć raczej ustalony jakiś program terapeutyczny, żeby zgłosić się do nas w celu takiego uzupełnienia, tak, tej terapii o metodę dogoterapii. Sama dogoterapia nie będzie tutaj czyniła cudów, więc rodziców na przykład dzieci trzyletnich, które są dopiero po diagnozie i zaczynają szukać metod wspomagania, zachęcamy do tego, żeby to był taki proces całościowy, nie składając tylko na barki dogoterapeuty całej odpowiedzialności za terapię.
Jeszcze druga tutaj jest istotna kwestia. Dogoterapeuta jest to taki człowiek, który ma wykształcenie kierunkowe w danym kierunku, czyli na przykład jest logopedą, jest terapeutą widzenia, fizjoterapeutą, może też być na przykład pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym, tutaj będą wchodziły w grę zajęcia edukacyjne, może być, nie wiem, anglistą czy romanistą i prowadzić zajęcia z udziałem psa z danego języka obcego. Także też jest to bardzo istotna kwestia, do jakiego dogoterapeuty się zgłaszamy, bo jeżeli powiedzmy mamy filologa tak angielskiego i ma uprawnienia do prowadzenia zajęć dogoterapii, to znaczy to tyle, że może prowadzić zajęcia z udziałem psa w obszarze języka angielskiego, czyli edukować dzieci przy udziale psa, ucząc języka angielskiego, a nie prowadząc zajęcia na przykład logopedyczne czy z terapii widzenia. Akurat ja jestem, mam dwa kierunki skończone. Jestem pedagogiem rewalidacyjnym, czyli mam uprawnienia do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, tak, pedagogiczne. Oraz jestem filologiem francuskim, więc mogę się posiłkować jakby w dwóch obszarach tą dogoterapią. I w edukacji, tak, i w terapii. Natomiast trzeba na to właśnie bardzo zwrócić uwagę, bo jeżeli, powiedzmy, do mnie przychodzi dziecko, które wymaga wsparcia logopedycznego, ja mu tego wsparcia nie udzielę i ja mówię o tym otwarcie, nie jestem logopedą, tak? Mogę skierować do koleżanki, która ma uprawnienia logopedyczne, posiłkuje się w swojej pracy psem i wówczas może takie zajęcia ona poprowadzić, nie ja.
Słuchając pani, mam wrażenie, że pies jest w ogóle stworzeniem bardzo pozytywnie wpływającym na człowieka wielokierunkowo. Czy się mylę?
Nie, absolutnie nie myli się pan. Prawdą jest, że pies wpływa bardzo korzystnie. Udowodnione naukowo jest to, że osoby, które posiadają psy, rzeczywiście żyją dłużej i żyją lepiej. Kontakt ze zwierzęciem obniża poziom stresu, są na to badania naukowe. Na pewno spowalnia lekko akcję serca, tak, uspokaja nas, dzięki czemu nawet ten domowy pies będzie wpływał korzystnie, ale absolutnie nie możemy tu mówić o dogoterapii. To będzie taki wpływ naszego psa domowego. No poza tym pies chcąc, nie chcąc zmusza nas do spacerów, więc aktywność fizyczna również wchodzi w grę. Psy zabierane na spacer, to na pewno wszyscy psiarze tutaj potwierdzą, bardzo otwierają na kontakty z innymi ludźmi, co też wpływa na nas korzystnie. Więc ten wpływ nawet psa domowego na nasze życie będzie duży, ale podkreślam jeszcze raz, tutaj nie mówimy o dogoterapii.
To jest właśnie bardzo ważne. Chciałabym tylko dodać, że często rodzice dzieci na przykład niepełnosprawnych myślą sobie, aha, to ja kupię do domu psa i tu będę miał dogoterapię w tym momencie. Niestety nie. Nawet jeżeli byłby to pies przygotowany do zajęć dogoterapii, jeżeli on jest takim psem domowym na co dzień dla danego dziecka, nie będzie on tej funkcji pełnił. Nawet ja jako dogoterapeuta tak przygotowany, moje psy również przygotowane do pracy w dogoterapii, nie mogłabym prowadzić zajęć na przykład z moją córką, gdyż no, tutaj ona ma te psy na co dzień, tak? On nie będzie ten pies, nie będzie motywatorem, nie będzie spełniał tej funkcji. Poza tym, no drugą kwestią jest też pewien rodzaj tu odpowiedzialności, bo zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że rodzice dzieci niepełnosprawnych mają naprawdę bardzo dużo obowiązków i borykają się z wieloma różnymi problemami i czasami jakby dodanie jeszcze do rodziny nowego członka w postaci psa może generować więcej pewnego rodzaju problemów, tak, niż tutaj korzyści. No, o korzyściach terapeutycznych nie ma w ogóle mowy.
To powiedzmy jeszcze w kilku słowach, jakie to są psy, te, które najlepiej służą dogoterapii?
Tak naprawdę nie ma żadnej konkretnej rasy, która jest preferowana i nie powinno być. Decydują tutaj pewne walory, tak, psychiczne, charakterologiczne danego zwierzaka. No, tak jak i ludzie są różni, tak i psy są bardzo różne. Czasami zdarzają się sytuacje, że dane dziecko czy dana osoba obawia się psów dużych, tak? Wówczas bierzemy psa małego. Nie ma tu żadnych przeciwwskazań. Małe rasy również mogą jak najbardziej brać udział w zajęciach. Czasami jest tak, że dzieci obawiają się psów na przykład o ciemnym kolorze. Wówczas możemy wziąć psa jasnego. Obawiają się na przykład psa o stojących uszach, bo to nadaje mu taki groźny wygląd, tak? Chociaż pies jest całkiem miły, prawda? Wówczas możemy zawsze zabrać psa z klapniętymi uszami, takiego o bardziej takim miłym, misiowatym wyglądzie. Także tak naprawdę ważne jest to, jak nam się z naszym psem współpracuje. Ważne jest to, jakie predyspozycje posiada pies jako jednostka, a nie jako dana konkretna rasa.
To zapytam już na antenie o tym, ile macie panie psów w domach?
Każda z nas ma po 3.
trzy psy. Mieszkacie w mieszkaniach takich, w blokach?
Tak.
Nie stanowi to problemu, trzymanie tych psów?
Moim zdaniem nie, ponieważ w naszym przypadku była to świadoma decyzja. Nie jesteśmy fanatycznymi zbieraczkami psów, żeby to było też jasne, tylko jest to świadoma decyzja o posiadaniu trzech psów i jesteśmy świadome wszelkich konsekwencji, które się z tym wiążą, tak? Czyli odpowiedniej ilości spacerów, odpowiedniej ilości sierści na podłogach, tak?
Ale są to psy, które wykorzystujecie do dogoterapii.
Tak jest.
Nie wszystkie, część już na emeryturze, ale jak wiadomo, emerytura im się w pełni należy, spokojna u nas w domach.
W każdym razie takie, które pracują albo pracowały.
Obiecaliśmy trochę informacji na temat bieżących działań fundacji. No to zacznijmy może od kursów.
To już tak jak wspomniałam wcześniej, kilka razy do roku organizujemy kursy dla dogoterapeutów, czyli dla wszystkich zainteresowanych pedagogów, nauczycieli, terapeutów, którzy chcieliby się posiłkować w swojej pracy metodą dogoterapii. Najbliższy kurs już w listopadzie. Jest to w ogóle kurs dwustopniowy, czyli na początku taki kursant przychodzi na pierwszy stopień kursu, zdaje egzamin i dopiero po tym pierwszym stopniu może podjąć decyzję, czy rzeczywiście dobrze się czuje w tym obszarze, czy rzeczywiście chciałby się wspierać tą metodą, czy też nie. Ponieważ nie wszystkim ta dogoterapia będzie rzeczywiście się podobała, tak? I nie każdy będzie chciał w swojej pracy z niej korzystać. Wiąże się to, no wiadomo, z pewnymi też obowiązkami, z pewną umiejętnością komunikacji ze zwierzęciem i tak dalej. Wówczas kursant idzie na drugi stopień, jeżeli podejmie decyzję, że rzeczywiście chciałby dogoterapią zajmować się w przyszłości. I jeśli zda egzamin, może podjąć pracę w tym charakterze. Na kursach również staramy się właśnie dbać o ten dobrostan zwierząt i przekazywać wiedzę z tego obszaru, żeby nasi kursanci doskonale wiedzieli, jak odczytywać sygnały, jakie psy wysyłają, co robić, jeżeli rzeczywiście pies jest zmęczony, znużony czy zestresowany. Są to bardzo ważne kwestie. Tak jak już też wcześniej mówiłam, nie tylko zwracamy uwagę na naszego beneficjenta, tak, pacjenta czy ucznia, ale również zwracamy uwagę na tego uczestnika w postaci psa, uczestnika właśnie tych zajęć edukacyjnych czy też terapeutycznych.
Trzeba mieć własnego psa, jak rozumiem, chcąc zostać dogoterapeutą?
Zdecydowanie tak. Pies nie może być tak zwanym zwierzęciem na stanie placówki, w której zamierzamy pracować. To jest pies domowy, ale to, co jeszcze bardzo istotne, bo czasem ktoś, kto przychodzi na kurs, pyta, czy już musi mieć psa. My mówimy o tym, że czasem nawet lepiej jeszcze nie mieć tego psa, bo podczas kursu jest bardzo duży blok o różnych rasach psów, o wyborze psa do dogoterapii i czasem po takim kursie ta decyzja będzie bardziej świadoma i lepsza niż zakup psa przed kursem.
Ale muszę tutaj też powiedzieć o takich sytuacjach, bo również w Klubie Przyjaciół Reksia, czyli klubie dziecięcym prowadzonym przez Fundację Psi Uśmiech, pracują dogoterapeuci, którzy wcale nie mają psów, ponieważ my pracujemy w duetach. I przychodzi dogoterapeuta ze swoim psem i przychodzi specjalista z danej dziedziny. Na przykład właśnie zaraz po audycji jadę do Klubu Przyjaciół Reksia, gdzie będę wspierać metodą dogoterapii zajęcia logopedyczne. Jak już mówiłam, nie jestem logopedą, przychodzi logopeda, który ma uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć, do prowadzenia zajęć z udziałem psa. Wie, jak należy poprowadzić tego typu zajęcia, żeby również psu było miło na tych zajęciach, żeby nie czuł się zagrożony, czy też zdenerwowany. I wówczas pracujemy w duecie, a taka osoba wcale nie musi posiadać psa.
To powiedzmy jeszcze w kilku słowach nieco więcej na temat klubu.
Klub został utworzony w partnerstwie Fundacji Psi Uśmiech oraz Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju. Te dwie organizacje dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej utworzyły klub dziecięcy. To taka alternatywa dla żłobka, czyli miejsce, gdzie opieką dzienną obejmujemy dzieci od roku do 3 lat. Dzięki dofinansowaniu ministerstwa opłata jest bardzo niska, a opieka, którą zapewniamy, myślę, dosyć profesjonalna. Jest to klub bardzo innowacyjny na skalę polską i również europejską, dlatego że oferujemy w ramach tej opłaty szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. Nasze dzieci uczestniczą w zajęciach między innymi z 3 języków obcych, dzieci od roku do 3 lat, zajęciach logopedycznych, zajęciach z muzyko i arteterapii, gdzie wszystkie języki obce i logopedia są wspierane metodą dogoterapii, żeby skupić uwagę dzieciaków i rzeczywiście efekty mamy. Zapraszamy, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani. Nadal też przyjmujemy dzieci, mamy listę, tak, osób oczekujących i bardzo zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w tym projekcie. Możemy objąć dziecko opieką dzienną w wymiarze do 5 godzin. Bo tak stanowi polskie prawo, tego nie możemy przekroczyć. Natomiast mamy 2 niewielkie grupy z bardzo profesjonalną opieką. Zresztą opiekunki, które pracują w klubie, są naszymi byłymi wolontariuszkami, osobami, które uczestniczyły w naszych kursach. Jakby stąd też zrodził się pomysł napisania projektu. Miałyśmy wokół osoby z ogromnym potencjałem, z wielką wiedzą i umiejętnościami i stąd powstał pomysł klubu.
I dzięki temu możemy teraz zapewnić też naszym kursantom, nawet przyszłym, pracę, bo często jest tak, że a to logopedy, a to anglisty, czy właśnie opiekuna do dzieci właśnie do naszego klubu. I często rekrutujemy właśnie z naszych kursantów, którzy przychodzą do nas na kurs pierwszego, czy później drugiego stopnia, ze względu też na to, że praktycznie każdego dnia w klubie są obecne psy. I dla nas jest to też bardzo ważne, żeby zapewnić tym dzieciom bezpieczeństwo. A to wiąże się z tym, że jeżeli mamy wykwalifikowany personel do prowadzenia zajęć do terapii, to tak naprawdę każda z tych pań doskonale wie, co można, a czego nie można robić przy psie. Doskonale zdają sobie sprawę, że na przykład biegające dzieci będą wyzwalały u psa instynkt pogoni. Mogą wyzwalać instynkt pogoni, w związku z czym wiedzą, jak odpowiednio pokierować sytuacją, żeby takie rzeczy się nie zdarzały.
Więc pełen profesjonalizm, tym bardziej, że dochodzi tutaj do kontaktu zwierzęcia z na przykład dzieckiem, prawda? Musi to być w sposób absolutnie
tak,
profesjonalny,
musi być,
opanowane.
Musi być to na pewno pod baczną kontrolą. Również staramy się, tu też powiem, nawiążę do innego działania, ponieważ organizujemy w tej chwili kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom, zarówno dla naszych opiekunów, jak też i rodziców. I zapraszamy wszystkich chętnych. Wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej www.psiuśmiech.pl. I jest to też dla nas bardzo istotna kwestia, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Cyklicznie coraz właśnie takie kursy gdzieś tam prowadzimy i nasi czy wolontariusze, czy kursanci, czy rodzice dzieci uczęszczających do klubu, ale też inne osoby zapraszamy, mogą wziąć w tego typu kursie udział.
Fundacja to organizacja pożytku publicznego.
Również i już w najbliższej edycji przekazywania 1% będzie można ten 1% przekazać na naszą organizację, więc jeżeli ktoś z Państwa uważa, że to, co robimy, jest warte wsparcia, to jak najbardziej zachęcamy. Informacje również na stronie internetowej. To, co o profesjonalizmie powiedziałyśmy, myślę, że bardzo istotne jest, żeby powiedzieć, że fundacja działa rzeczywiście w oparciu o bardzo wysokie standardy. Wymagamy dużo od siebie i staramy się dawać z siebie wszystko, a Klub Dziecięcy jest również niesamowity pod tym względem, że został wpisany na listę żłobków i klubów dziecięcych naszego Urzędu Miejskiego, co oznaczało, że jako pierwsza placówka w Białymstoku, niepubliczna, musiałyśmy przejść kontrolę Straży Pożarnej i Sanepidu, co również poświadcza jakby bezpieczeństwo tego miejsca. Myślę, że to też istotna informacja.
Gdzie się klub mieści?
Klub się mieści przy ulicy Baranowickiej 113. Jest to taki budynek biurowy dawnej chłodni Białystok. Także myślę, że dojazdowo całkiem ciekawe miejsce, zwłaszcza dla mieszkańców Wygody, mieszkańców osiedla Piasta, Skorupy, czy też dalej Dojlit.
Myślę i mam nadzieję, że zainteresowaliśmy sporo osób dogoterapią właśnie. Poszczegóły odsyłam na stronę fundacji www.psiuśmiech.pl. A teraz już dziękuję za wizytę w studiu. Gośćmi Polskiego Radia Białystok były pani Zofia Pietruczuk, prezes Fundacji Psi Uśmiech, i pani Gabriela Drwięga, wiceprezes tejże fundacji.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.